Jest z nami Ewa Tomaszewska. Tak jak słyszeliśmy od poprzedników, każdy ma inne spojrzenie na ten czas internowania. Każdy miał inne konsekwencje, inne losy zmienione przez to internowanie. Pani Ewo, jak z Pani punktu widzenia, z Pani doświadczeń, jak u Pani to wyglądało? Jaki wpływ na Pani życie miał tamten czas internowania?
Ja myślę, że warto popatrzeć szerzej na to, bo to internowanie miało wpływ na życie nas wszystkich, których ono dotknęło i tych wszystkich, których dotknęły aresztowania i innego rodzaju represje. Trzeba sobie zdać sprawę, że to, co się wówczas stało, nie było bez wpływu na sytuację zdrowotną i życiową osób, których to dotknęło. Muszę przyznać, że nie znam osoby, która byłaby wówczas internowana czy też aresztowana i która nie zapłaciłaby za to zdrowiem.
No właśnie, bo wszystkim się wydaje, że internowanie to były takie wakacje, tylko miejsce odosobnienia i tak naprawdę było, wszyscy oglądali telewizję i było fajnie. A to było przecież łamanie psychiki i znęcanie się.
Tak, miało to różny wpływ, ale też było elementem takiej walki o prawo do wolności, do zachowania własnej postawy i własnych poglądów mimo represji. I chociażby o tym może świadczyć takie zdarzenie jak atak milicji na internowane, kiedy 3 maja 1982 roku wywiesiłyśmy biało-czerwone flagi z Kirem. Wiadomo, że ośrodek był dość daleko od miasta i mało kto widział w ogóle te flagi, mało kto mógł to zobaczyć. A mimo to takie negatywne odczucia i obawy w środowisku Służby Bezpieczeństwa tam na miejscu to wywoływało, że doprowadzili do wezwania oddziałów milicji. I kiedy nie udało się innymi metodami zabrać tych flag, próbowali zrobić to siłą. A wiadomo było, że wiedząc, że będą próbowali tę flagę zedrzeć, usunąć. Wobec tego my pilnowałyśmy flagi i było nas coraz więcej w miejscu, gdzie ona została wywieszona przez okna z tego ośrodka na zewnątrz, tak żeby była widoczna. No właśnie, po prostu było nas kilkadziesiąt, jeśli nie więcej, wtedy w tym pomieszczeniu. No, wobec tego presja tych oddziałów milicji mogła spowodować drastyczne skutki, dlatego że ściana, na której zwieszała się flaga, była ścianą drewnianą. Ścianka drewniana, szyby, okna i po prostu napór tak dużej liczby osób mógł doprowadzić do wypadku, do tego, że ta ściana by się
zawaliła
i po prostu mogło doprowadzić to do tego, że kilkadziesiąt osób by stamtąd spadło i to byłaby mieszanka i internowanych, i tych milicjantów. W końcu, ponieważ nie ustąpiłyśmy, wycofano ten oddział. Ale no, miało to charakter drastyczny dosyć. W każdym razie nie było to tak, że był to pobyt taki typowo wypoczynkowy. Tak. To tak ja nie było. Regularne rewizje w pomieszczeniach, sposób traktowania niektórych z naszych koleżanek, na przykład Tereskę Tomczyszyn-Wiśniewską wwożono do Gołdapi na komisariat i grożono jej powieszeniem po prostu. Także no, wiadomo było, że ma wysokie nadciśnienie i że jest to groźne dla jej życia w ogóle. Także no, były różne sytuacje. Kilka dziewczyn wyszło w stanie takim, że musiały korzystać z leczenia w szpitalu psychiatrycznym. To szczególnie uderzyło w te bardzo młode, które jeszcze nie miały tak wyrobionego, twardego podejścia do tego, co się dzieje. I po prostu załamały się jakoś wewnętrznie. To znaczy nie w taki sposób, żeby cokolwiek podpisać, czy się na cokolwiek zgodzić, ale w taki, że właśnie zapłaciły za to zdrowiem bardzo drastycznie. Także i fakt, że te sytuacje do dnia dzisiejszego wpływają na warunki życia, bo to był później wilczy bilet, czyli brak możliwości pracy albo trudności w kontynuacji studiów, albo trudności w awansie, blokada awansów, blokada możliwości uzyskania właściwych środków na przeżycie, a do tego dochodziły przecież skutki, które są odczuwalne dziś, bo w ten sposób emerytury są zdecydowanie niższe i to dużo niższe niż mieli je i mają do dziś funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, którzy się znęcali nad tymi osobami. W każdym bądź razie no, to był jeden taki skutek negatywny, bardzo drastyczny. To też wpływało na nasze rodziny. No, osobom, które były chore, które miały jakieś niepełnosprawności, docieranie na widzenie do Gołdapi z różnych części Polski, jak z Bielska Białej, czy z Gorzowa, czy gdzie ze Szczecina, to były naprawdę bardzo poważne problemy przy ograniczeniach prawa do wyjazdu, kiedy można było czyjś wyjazd zablokować.
A i komunikacja wtedy nie funkcjonowała tak jak teraz.
No ale do Gołdapi pociąg dochodził, więc tutaj można było jakoś dać radę, natomiast sama potrzeba tak długiej podróży, często z małymi dziećmi, to była sytuacja trudna. I dla wielu do dnia dzisiejszego jest trudna i rzeczywiście no, sprawdzałyśmy koleżanki ze Stowarzyszenia Kobiet Represjonowanych, sprawdzały jak to wygląda w statystykach, no, w tej grupie znacznie wcześniej przechodzi się na tę drugą stronę. Bardzo, bardzo wiele dziewczyn zmarło w pierwszych dwóch, trzech latach po zamknięciu obozu. I
nie mogły się odnaleźć.
Mogły tylko po prostu zdrowotnie płaciły za to. To były głównie choroby, czy choroby serca, czy choroby nowotworowe nagłe. I bardzo o szybkim przebiegu, także naprawdę to nie było takie proste. Ale z drugiej strony to zgromadzenie nas w jednym miejscu, no, Darłówko też było takim miejscem, gdzie zgromadzono większą liczbę osób internowanych, to była szansa dla nas, żeby się poznać, żeby się wspierać, żeby się uczyć od siebie nawzajem.
Nawiązać kontakty.
Nawiązać kontakty praktycznie później, prowadząc działalność kolportażową, czy jeżdżąc na procesy, czy żeby pisać z nich relacje, czy wykonując inne działania takie w ramach działalności podziemnej, opozycyjnej. W każdej części Polski miałam znajomych, takich, na których można się było oprzeć, co do których można było mieć pewność, że
odpowiednio zareagują.
Że tak, że mogę liczyć na ich wsparcie, że mogę mieć pewność, że się nie załamią w przesłuchaniu, jakby do takiej sytuacji doszło. W każdym razie było to bardzo, bardzo takie od strony logistycznej, też patrząc i od strony zaufania do ludzi. To były warunki, które znacznie poprawiały efektywność działalności podziemnej.
Czy chociaż jeden uboczny skutek tego zdarzenia, czyli internowania, to nawiązywanie kontaktów, nie? Tego komuniści nie przewidzieli chyba.
Tak, także to była jedna z tych cech tego działania, którego pewnie nie przewidzieli, a które działało na naszą korzyść.
Ja przypomnę młodym słuchaczom, bo tacy też nas słuchają, wtedy nie było mediów społecznościowych, nie było internetu. Embargo było na każdą informację. Były dwa kanały telewizji opanowane przez ówcześnie rządzących.
Czarno-białe.
Tak, czarno-białe w dodatku. Trzy kanały, no cztery chyba, wtedy były już cztery kanały radia państwowego, żadnych prywatnych rozgłosień nie było i wszystkie gazety były kontrolowane przez komunistów, więc embargo na informacje było kompletne.
Jak tłumaczyłam, na czym polegała cenzura swoim studentom,
nie rozumieli.
To musiałam użyć bardzo szczególnego przykładu. No. Wizytówki. Otóż w latach 70., kiedy organizowano wystawę pomocy naukowych w Moskwie, na tę wystawę wyjeżdżał dyrektor zjednoczenia, w którym pracowałam, i trzeba mu było załatwić wizytówkę. Na wizytówce było imię i nazwisko, nazwa instytucji, czyli zjednoczenia, które było pod kontrolą, jak wiadomo, adres i telefon służbowy. I ja chodziłam trzy razy na mysią, żeby mi zatwierdzili możliwość wydrukowania tej wizytówki.
Szaleństwo.
Bo łatwo jest jakoś pojąć, że można blokować wydawanie czasopism czy książek, które są jakoś sprzeczne z zamierzeniami
treść, tak.
tego systemu i można sobie wyobrazić obawy jego tych, którzy go tworzyli, że po prostu rozpowszechnianie takich treści może im zaszkodzić, więc dlatego oni się boją dopuścić do ich druku i uniemożliwiają to. Ale to, do jakiego stopnia posunięta była kontrola wszelkich działań, szczególnie takich, które związane były z drukiem, ale przecież nie tylko, no to pokazuje właśnie sprawa tej wizytówki, bo inaczej,
to była paranoja.
Inaczej się tego nie zrozumie. Co to znaczy cenzura? Cenzura, która działa we wszelkich aspektach życia.
No właśnie, bo to teraz...
Bo przecież są etykietki na produktach w sklepach spożywczych na przykład. Taka etykietka też wymagała zgody cenzury.
Mogła być nosicielem sprzecznych informacji z ideologią rządzących wtedy. Ja przypomnę, że naprawdę teraz tak dziwnie się przekazuje, że no, w PRL-u to było tak fajnie i w ogóle tak się ludziom dobrze żyło i nie było żadnych stresów i może nie można było na zachód jechać, ale poza tym było fajnie. Wcale nie było fajnie.
Pamiętam w kolejce kiedyś w sklepie spożywczym, kiedy no, wiadomo, że większość produktów była na kartki, w szczególności mięso i wędliny. I jedna z pań wykupiła ostatnie dwie parówki i za nią stała następna pani z dzieckiem, które też chciało parówkę. I te dzieci zaczęły sobie wydzierać tą parówkę, bo każdy chciało spróbować. Więc to po prostu pokazuje różnicę w warunkach właśnie, życia codziennego.
Żywność
dziś
była na kartki.
Wtedy.
Też już o tym zapomnieliśmy, że był taki okres, przez ponad pół roku żywność była na kartki.
Także nie można było dostać tych produktów, które się chciało, dostawało się tyle, ile było można na kartki i tylko to, co można na kartki, a te produkty, które można było kupić bez kartek, na ogół były zdecydowanie droższe i nie były to produkty podstawowe, bo przecież co było na kartki? Olej był na kartki, mięso było na kartki, tak zwany wołciel, czyli wołowina lub cielęcina z kością, też na kartki.
Cukier i papierosy.
Cukier i papierosy, wyroby czekoladopodobne, bo czekolady nie było. Więc po prostu trzeba sobie zdawać sprawę też, że dla większości, szczególnie kobiet, nie wyłącznie, ale szczególnie kobiet, był problemem życiowym było to, że trzeba codziennie około 3 godzin przestać w kolejkach, żeby zdobyć cokolwiek do jedzenia dla własnej rodziny. No, więc to były tego rodzaju problemy. W moim zakładzie pracy przed świętami załatwiono dla nas bardzo poważną możliwość poprawy warunków bytu, czyli po 3 pary majtek i po 3 biustonosze. Poinformowano nas, że jak numery nie pasują, to w Świerczewskim mają inne, to można się wymienić. Tak. Także to no, drastyczne sytuacje. To na zachodzie ludzie po prostu nie wierzyli, że to jest możliwe. I kiedy zobaczyli na jednym z filmów w Barei, który był tam wyświetlany, jak te rolki papieru toaletowego były zdobywane, to uznali, że no, można różne rzeczy śmieszne wymyślać, ale to już przesada. A dla nas to była rzeczywistość.
Nie było śmieszne, bo tak było.
Codzienna rzeczywistość. Pamiętam, jak w trakcie zmiany systemu, 89 rok, początek jesieni, kiedy brakowało zapałek i zastanawiałam się, co będzie zimą, kiedy trzeba będzie cokolwiek ugotować i nie będzie czym zapalić gazu w kuchence. Także po prostu to są rzeczy dziś nie do wyobrażenia, a to była nasza codzienność.
Chcemy propagować takie informacje po to, żeby młodzi ludzie zrozumieli, jaka była wtedy prawda o życiu codziennym, żeby nie przyszło nikomu do głowy, żeby zrobić powtórkę z rozrywki, bo jak widać na Ukrainie to, co Rosjanie robią, wszystkim się wydawało, że cywilizacja, teraz Europa, to już nie będzie takich rzeczy. W każdej chwili tutaj może być tak, że ktoś zwariuje, a ja nie chciałbym, żeby zamiast Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich były Republika Brukselska? Przepraszam,
no,
ale
po prostu.
Ale tak mi to zaczyna pachnieć.
Trzeba zwracać
nie chcemy
uwagę
cenzury.
Na to, co o czym nam mówią powstańcy warszawscy.
Tak.
Jak ważna jest niepodległość, jak ważne jest samostanowienie i możliwość decydowania o tym, w jaki sposób będziemy organizować nasze państwo, jak będziemy w nim żyć. To na uroczystości w niedzielę w kościele świętego Michała w homilii ksiądz powiedział: oni dla nas wywalczyli wolność, płacąc za nią swoim życiem. Zastanówmy się, co my z tym życiem robimy. I to jest właśnie ważne, żeby mieć świadomość, że to nasze życie dziś to jest też jakaś odpowiedź na to, co zrobili powstańcy. Chodzi o to, żeby ich ofiara nie była daremna.
No dobrze, tym optymistycznym akcentem, Pani Ewo, bardzo dziękujemy, wierząc w to, że ci, którzy nas słuchają, rozumieją, o czym mówimy, bo bardzo dużo młodych ludzi, tak jak powiedziałem, ma teraz dostęp do alternatywnej rzeczywistości i dezinformacji. Bardzo Pani dziękuję, Pani Ewo.
Dziękuję bardzo.